Tak, mamy trzecią wojnę światową.
Porządek na ziemi. My będziemy dyktować, kto ma prawo żyć, a kto nie. Sprawa życia i śmierci. W chrześcijańskiej Europie coś takiego nie może powstać. Tym jest pewna głęboka logika technodolara. Kryptowaluty powiązane ze sztuczną inteligencją to byłaby dziejowa katastrofa. Aby Polska się skończy, po prostu zostaniemy wchłonieni przez ten konglomerat.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu.
Magdalena Wielomska-Ziętek, doktor nauk humanistycznych, publicystka, prezes Fundacji Instytut Badawczy Pro Vita Bona, autorka kilkudziesięciu książek i publikacji. Ruszajmy!
Zadbaj o zdrowie bez kompromisów. Sięgnij po nasze przebadane suplementy diety z czystym składem na expertianaturals.pl. Naucz się języka nawet w 3 miesiące. Dołącz do kursów online Instytutu Lingwistyki z gwarancją rezultatów. Dzięki aplikacji na smartfona, podcastom, mapom myśli i wsparciu sztucznej inteligencji uczysz się skutecznie i z przyjemnością. Dołącz na instytutlingwistyki.pl. Poznaj rozwojowe książki wydawnictwa Ekspertia dla dzieci i dorosłych. Zamów na ekspertia.com.pl.
Witam Was serdecznie, tutaj Maciej Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Bentleyu, a dzisiaj raczej ekspertki, ponieważ będziemy po raz drugi w historii tego programu rozmawiać z Magdaleną Ziętek-Wielomską. Witam serdecznie.
Witam.
I będziemy rozmawiać w zasadzie to o III wojnie światowej. Czy już możemy mówić oficjalnie, bo ja nie wiem, jak to było w historii, czy oni w trakcie wojny światowej mówili, że to jest wojna światowa, czy dopiero jak się zakończyło, więc takiej wiedzy ostatecznie nie mam, więc ja nie wiem, czy my już teraz, widząc to, co się dzieje, możemy wprost powiedzieć, że tak, mamy trzecią wojnę światową i ileż możemy udawać, że jest inaczej, że to jakieś lokalne, przypadkowe konflikty.
Dobre pytanie, bo w gruncie rzeczy jak wybuchła pierwsza wojna światowa, to nikt nie wiedział o tym, że to jest pierwsza wojna światowa i absolutnie nikt takiej nie nazywał, prawda? Tak została nazwana dopiero w trakcie po II wojnie światowej. Tutaj historycy mogliby pewnie więcej powiedzieć na temat tego nazewnictwa, ale bardzo, bardzo ciekawy punkt wyjścia rzeczywiście, bo pokazuje też, że zawsze jakaś tam samowiedza tego, co się dzieje jakby w danej chwili, jest inna niż ta samowiedza już w momencie, kiedy pewne działania się przede wszystkim zakończą i wyłoni się z tego jakiś nowy układ świata. Dlatego, że wojny światowe to są wojny, które służą przebiegunowaniu właściwie takiego globalnego układu politycznego. Jak popatrzymy na pierwszą wojnę światową, czyli wielką wojnę, bo chyba tak to było nazywane wtedy, aczkolwiek nie mam pamięci do nazw, ale jakoś tak. Był to czas w gruncie rzeczy końca dominacji Wielkiej Brytanii i wejście na scenę taką światową Stanów Zjednoczonych. Potem druga wojna światowa, to już jest definitywny koniec Europy i dominacji Europy jako tych państw kolonialnych, prawda? Bo pamiętajmy, że Stany Zjednoczone to była kolonia, nie tylko brytyjska, to jest bardziej skomplikowane. No i teraz moim zdaniem rzeczywiście jesteśmy w takim procesie czegoś w rodzaju trzeciej wojny światowej, która polega w gruncie rzeczy na końcu nie tylko już tutaj hegemonii czy właśnie Stanów Zjednoczonych, bo to się na naszych oczach dzieje, ale w ogóle końca hegemonii świata zachodniego i końca tego całego układu kolonialnego, który zaczął się 500 lat temu wraz z podbojami kolonialnymi. I jak teraz popatrzymy, kto jest po drugiej stronie, czyli kto jest tym głównym oponentem Stanów Zjednoczonych i państw zachodu, no to są to państwa, które poza Rosją, bo Rosja to jest trochę bardziej skomplikowanym przypadkiem, ale poza Rosją są to państwa, które były właśnie tymi ofiarami kolonializmu, czy najpierw europejskiego, czy potem już tego transatlantyckiego, europejsko-amerykańskiego. I rzeczywiście jakby to jest taki, można powiedzieć, ostateczny bunt kolonii i ostateczna emancypacja się tego świata, byłych kolonii, neokolonii spod władzy tej struktury, takiej można powiedzieć trochę wręcz wręcz patriarchalnej, bo to może się wydać na pierwszy rzut oka takim dziwnym połączeniem, żeby tutaj tą geostrategię połączyć z tym nazywnictwem, który pochodzi jakby z innego zupełnie obszaru, nazwijmy takiego feministycznego, walka z patriarchatem, ale te rzeczy wbrew pozorom się bardzo łączą, bo to jest pewna wizja świata, gdzie pewna grupa osób, nazwijmy to, wchodzących w pewne figury męskie, jakby uważa się za te bardziej racjonalne, bardziej postępowe i przypisujące sobie prawo do jakby no, rządzenia innymi i ustawiania życia innym. Więc to jest taki bardzo szeroki proces, nie tylko przebiegunowania świata, końca w ogóle pewnej epoki kolonializmu, neokolonializmu i końca też rzeczywiście pewnej takiej formacji mentalnej związanej z takim myśleniem hierarchicznym, że są ci, którzy rządzą i są ci, którzy rządzą, którzy się muszą dla własnego niby dobra podporządkować. To zostało zakwestionowane i w kontekście tego projektu chińskiego, nowej ery, tego, o czym tutaj mówił przede wszystkim globalne południe, tam się pojawia motyw zamiany tego myślenia hierarchicznego na myślenie w kategoriach równorzędności. Równorzędność, to jest ważna, nie taka abstrakcyjna równość, jaką znamy w świecie zachodnim, taka oświeceniowa, że wszyscy są równi i mają identyczne prawa, niezależnie od tego, czy tych praw w ogóle potrzebują, czy nie, czy one im do czegoś służą, czy nie. Tylko chodzi właśnie o tą równorzędność, że możemy być różni, ale jednak traktujemy siebie w sposób równorzędny.
To widać właśnie teraz, że te dwie siły się ścierają, czy te dwa sposoby robienia świata, tak bym powiedział, no bo jednak widać w tym Zachodzie cały czas tą ideologię siły, tak? Coraz bardziej tak naprawdę, to jest wręcz przerażające, gdy się czyta wypowiedzi światowych polityków zachodnich, łącznie oczywiście z Donaldem Trumpem, który coraz brutalniejszego języka używa i w zasadzie to już mówimy o tym, że gościu na platformach społecznościowych obiecuje zbrodnie wojenne i to jest straszne. Mówimy o władcy kraju demokratycznego, tak zwanego. Czyli jakby wszystko, już nawet te wszystkie fasady ostatecznie padają, a w tym czasie Chińczyka nigdzie nie ma, Chińczyk robi biznesy, nie wiadomo w sumie gdzie, jak, ale czuć, że tam coś się dzieje i widać to, że oni robią to zupełnie inaczej, więc ja może jeszcze od tego naszego bo zachodniego Trumpa zaczął, bo kiedyś była taka teoria, nie wiem czy to Ronald Reagan ją promował, czy ktoś inny, w każdym razie Madman Theory, która mówiła, że taki dobry władca to powinien być takim wariatem, no, ale nie naprawdę oczywiście, nieobliczalnym psychopatą, tylko żeby on tak umiał sterować swoją polityką, żeby wychodziło na to, że nikt się nie może domyślić, o co mu chodzi, i on wtedy w takie szachy 5D gra, wszystkich tam oszukuje i nikt nie wie tak naprawdę, o co mu chodzi. I teraz pytanie, czy Donald Trump to jest świetny przykład właśnie takiej strategii, za czym by na przykład przemawiało, że przy tych wszystkich jego dziwnych zachowaniach jakieś jednak ruchy na giełdzie się dzieją, jakieś tam przerzucanie pieniędzy do kryptowalut i tak dalej. No taki niby wariat, no ale jakoś na każdym swoim ruchu nieźle zarabia. A z drugiej strony no jednak wiele osób twierdzi, że no tu już pilot z nami nie leci i że te obrazki tam, które wrzucił przecież teraz w weekend, że jest Jezusem i tam leczy ludzi i tak dalej, że to już świadczy ostatecznie, że z tym panem jest bardzo, bardzo źle. To jak jest? A może obie te wersje się jakoś łączą?
Uwaga, uwaga! Szybki przerywnik. Zapraszam Cię do wejścia na expertianaturals.pl po to, abyś poznał swoje nowe suplementy diety. Są przebadane laboratoryjnie, ich jakość jest bardzo wysoka, a cena uważam, że wcale taka wysoka nie jest. Mamy coś dla każdego, od podstawowych witamin, po różne mieszanki adaptogenów, po różne inne rzeczy, które wprowadzamy na bieżąco i mogę Ci zagwarantować, że jest to bardzo wysoka jakość. Sam ich zresztą codziennie używam, moja rodzina również jest zmuszona, żeby ich używać. Także gorąco Cię zachęcam. Mamy opcję zakupu jednorazowego lub opcję promocyjną zakupu w subskrypcji, po to, abyśmy mogli Ci wysyłać produkty, kiedy tylko będziesz ich potrzebować. Wejdź na expertianaturals.pl.
Tak mi się skojarzyły też takie memy, które krążą w internecie pod hasłem Don Tzu. Nawiązaniem, prawda, tutaj do tej chińskich mądrości, gdzie właśnie Trump jest ustylizowany na takiego chińskiego mędrca i pojawiają się takie mądrości w stylu, że jeśli nie ma żadnego planu, to przeciwnik też go nie pozna, prawda, w takim duchu. Więc gdzieś tutaj ten element rzeczywiście taki jest. I pytania, czy to jest tak sprytna gra, jednak w duchu tej chińskiej mądrości, czyli musisz zmylić swojego przeciwnika, żeby nie wiedział, co on robi, czy też rzeczywiście już jest jakieś takie to działanie chaotyczne. I moje przypuszczenie, ale to jest tylko hipoteza, bo mamy za mało danych i mamy poczucie jakiegoś takiego, no właśnie, matrixu, że nie wiemy, co to jest, na ile dzieje się to naprawdę, a na ile są to już tylko jakieś takie działania chaotyczne. Ja przypuszczam, że jednak w tym jest pewna głęboka logika, właśnie związana z tymi kryptowalutami. O czym mogłaby świadczyć następująca rzecz? Jak popatrzymy teraz na kwestię pieniądza cyfrowego, który jest rozwijany w wielu państwach, w tym Chinach, przy czym to on jest bardzo często demonizowany, w tym sensie, że ten nowy pieniądz cyfrowy ma doprowadzić do likwidacji gotówki. Ja uważam, że tak jednak nie jest, że to jest pewna zmiana pewnej technicznej infrastruktury, jak ten nowy system finansowy ma na świecie wyglądać, i ten pieniądz cyfrowy będzie głównie służył do tego, żeby państwa między sobą po prostu się w nowy sposób rozliczały. I teraz Chiny w to idą bardzo mocno i wiele państw, natomiast Trump właśnie wycofał Stany Zjednoczone z tego projektu i zapowiedział, że takiego cyfrowego dolara nie będzie, twierdząc, że to ma służyć tutaj ochronie prywatności Amerykanów i tak dalej, a jednocześnie bardzo mocno idzie w kryptowaluty, które bardzo często są walutą prywatną. To trzeba, na to mało kto zwraca uwagę, że te kryptowaluty to są bardzo często waluty prywatne, które są własnością miliarderów, którzy na tym zarabiają. Administracja Trumpa dąży do tego, żeby zminimalizować wszelkie prawne ograniczenia związane z kryptowalutami, czyli też ochrony ludzi po prostu przed różnymi machlojami z tym związanymi. Więc tu jest pewne podejrzenie, ja nie mam pewności, ale jest pewne podejrzenie, że tu może właśnie chodzić o to, żeby jednak dążyć do tego, by likwidować waluty publiczne i w to miejsce miałyby wejść waluty prywatne, które są kontrolowane przez miliarderów. Jak popatrzymy na całe otoczenie Trumpa, tych wszystkich właścicieli wielkich big techów, to widać, że tam się wykuwa pewien pomysł, który ma już taką pewną nazwę. Nie wiem, czy oficjalną, czy po prostu gdzieś tam komentatorzy tą nazwę stworzyli. Technodolara, czyli tak jak teraz jest petrodolar, który jest podstawą systemu finansowego i Stanów, no i świata był przez ostatnie 50 lat, to teraz tam powstał pomysł tworzenia czegoś w rodzaju technodolara, czyli takiej nowej właśnie waluty, kryptowaluty powiązanej ze sztuczną inteligencją, z centrami danych. Ja nie jestem fachowcem od tego, więc ja mogę tylko jakby rzucić pewną myśl, którą mam nadzieję, że inni swoimi narzędziami zbadają, którzy mają tutaj już bardziej taką fachową wiedzę, jeśli chodzi o świat finansów i świat techniki, bo to trzeba po prostu naprawdę mieć już taką bardzo zaawansowaną wiedzę, żeby w ogóle wiedzieć, co już technicznie jest możliwe, nad czym się pracuje, co się robi. Ale tu widać to powiązanie big techów od sztucznej inteligencji i tych wszystkich nowoczesnych technologii cyfrowych właśnie z tymi kryptowalutami i z pewnym dążeniem do jakiejś takiej prywatyzacji świata, jakiejś takiej feudalizacji, bym powiedziała, gdzie tutaj Trump i ludzie z otoczenia Trumpa niby twierdzą, że walczą z deep state'em, ale jak się popatrzy, to tak naprawdę walczą z instytucjami prawa publicznego, z instytucjami państwa, które było historycznym, naprawdę wielkim osiągnięciem ludzkości, dlatego że to już też jakby to trzeba zrozumieć. W feudalizmie mamy do czynienia z taką władzą prywatną tych feudałów, oligarchów, magnatów, którym podlega całe społeczeństwo i którzy rządzą nim tak po prostu bezpośrednio. Prawo publiczne, państwo tworzy pewien system, w którym tacy oligarchowie jednak są w jakiś sposób podporządkowani pewnym regułom. Jednak jest coś, co nad nimi stoi. Więc tu jest konflikt między prawem publicznym a oligarchami, którzy zawsze dążą do tego, żeby to prawo publiczne zlikwidować. Między innymi Polska przeszła taki proces, właśnie Polska szlachecka, która gdzieś poszła w kierunku osłabienia władzy centralnej, władzy królewskiej i skończyło się to na władzy magnatów, oligarchów, gdzie ta szlachta, która tutaj się czuła taka wolna, prawda, bo przywileje szlacheckie tak naprawdę stanowiła klientelę uczepioną do klamek tych feudałów, oligarchów, magnatów. I mam wrażenie, że ten projekt ludzi z otoczenia Trumpa to jest właśnie coś, co idzie w takim kierunku nowego technofeudalizmu, gdzie państwo będzie coraz bardziej w gruncie rzeczy no takie zdekonstruowane i w to miejsce wejdą prywatne korporacje z prywatnym pieniądzem, z prywatną infrastrukturą. W Stanach Zjednoczonych z tym znowu jest połączona ta idea budowy małych tych reaktorów jądrowych, które mają być prywatne. To mają być, one mają należeć do miliarderów, no bo mają obsługiwać te wszystkie centra danych. I na końcu może się okazać, że nawet w ogóle sprywatyzują cały sektor energetyczny i ludzie nawet energetycznie będą zależni od nich i będą energię czerpać od nich, gdzie pamiętajmy, że jednak przez ostatnie, no nie wiem, czy 100, 200 lat, już trzeba by dokładnie zbadać, jednak w tych państwach zachodnich dominowało to przekonanie, że ta, jakby taka infrastruktura, z której korzystają wszyscy, jednak jest publiczna.
Uwaga, uwaga! Krótkie ogłoszenie. Pobierz bezpłatny e-book o tym, jakie badania profilaktyczne warto wykonywać, by świadomie kontrolować swoje zdrowie. Link znajdziesz w opisie tego filmu.
Żeby tutaj nie było pewnej przestrzeni do nadużyć. I zwróćmy uwagę, jak w otoczeniu Trumpa jest bardzo dużo takich ideologów libertariańskich, którzy autentycznie nienawidzą państwa. Bo to trzeba odróżniać. Liberalizm, który dąży do jakiegoś takiego no, zdrowego też ograniczania pewnej władzy urzędników, po to, żeby urzędnicy znowu nie stali się jakąś taką nową feudalną tutaj hierarchią. Więc taki zdrowy liberalizm, który ma tak naprawdę wzmocnić państwo w tym znaczeniu, żeby nie stało się taką siłą, na której pasożytuje biurokracja, bo to jest moje rozumienie zdrowego liberalizmu, czyli państwo ma być silne, czyli ma nie być zdominowane przez prywatny kapitał i przez biurokratów, a już na pewno nie przez sojusz biurokratów z kapitałem, bo oni się świetnie potrafią dogadywać, wbrew pozorom, czego libertarianie nie rozumieją. Więc tutaj i tutaj jeszcze ostatnia rzecz, żeby nie przedłużać, takim elementem chociażby jest kwestia Argentyny i Milleya, prawda? Który jest libertarianem i tamci wszyscy nasi libertarianie za przeproszeniem orgazmu dostają, jak mówią o Argentynie, a nie widzą, że tam też jest bardzo duży proces obecnie prywatyzacji ziemi i ta ziemia też trafia w różne ręce i jak potem popatrzymy, tam powstają wielkie różne latyfundia i mamy potem Mercosur, no i to się zaczyna wszystko w jakąś jedną całość układać, prawda? Czyli państwo jako władza publiczna, chroniąca też klasę średnią przed oligarchizacją, pieniądz publiczny, mam wrażenie, że tu jest w tym wszystkim jednak pewna logika, ale ponieważ ona jest tak jakby inaczej, jakby ludzie ją zrozumieli, o co w tym chodzi, to byłby po prostu koniec tej kliki. To by się skończyło jakąś rewolucją. Stąd może tak być, ale to jest moje przypuszczenie, że tworzy się taki pozór, że to jest takie głupie i irracjonalne po to, żeby ludzie to zbagatelizowali.
Mhm. Jest to w zasadzie to przerażająca wizja, bo faktycznie gdzieś na końcu tej drogi widać taką totalną inwigilację w połączeniu ze sztuczną inteligencją, z platformami, na których wszyscy jesteśmy i które wszystkie, jak jeden mąż, że tak powiem, są platformami amerykańskimi, które gdzie już w tych demokratycznych zachodnich społeczeństwach, tak naprawdę w odległej Polsce ludzie się sami cenzurują na YouTubie, bo wiedzą, jakich słów nie można w ogóle, nie wolno używać, bo film zostanie albo zdjęty, albo jakiś magicznie ucięty i tak dalej, więc łącznie z tym, że jednej nazwy kraju nie można wymieniać wprost, albo trzeba ją przypipać zawsze, więc to daje bardzo do myślenia i gdzieś tam finał się wydaje rzeczywiście taki przerażający pod kątem tego, jak bardzo będzie można sterować jednostką bez w zasadzie stosowania ekstremalnych środków, tak? Bez wysyłania jej do obozu koncentracyjnego i tak dalej, poproszenia, żeby łaskawie umarła, tylko faktycznie ludzie sami siebie będą pilnować, sterować. Przeżyliśmy to już trochę podczas pandemii, gdzie faktycznie czasem jedni donosili na drugich o różne tam rzeczy, że ktoś grilla robił i tak dalej. A teraz już nawet tych jednych i drugich nie trzeba, bo sami ludzie już wiedzą, czego powiedzieć nie można, co można. Jest to ciekawe, w sensie interesujące, bo na pewno nie ciekawe w sensie pozytywnym. Zwłaszcza, że tu jest jeszcze jeden wątek i on mnie też ciekawi w kontekście tej wojny ostatniej, która się cały czas toczy, że że tam jeszcze wchodzi religia w to wszystko. W zasadzie kilka różnych religii i teraz pytanie, na ile to jest tylko kwestia ekonomiczna, na ile w tym wszystkim jest jeszcze jakaś, bo na przykład jak zobaczyłem ten obrazek Trumpa Jezusa, to się autentycznie zmartwiłem, że tu jeżeli naprawdę ci ludzie mają w głowach to, że oni są teraz ekipą jakichś tam Mesjaszy w czasach ostatecznych, to oni będą w stanie, przecież generalnie tacy ludzie są w stanie zrobić wszystko. No i o ile no wariat na osiedlu, no to jest wariatem na osiedlu i co najwyżej trzeba patrzeć za siebie, czy nie idzie, o tyle ludzie z kodami do bomb atomowych przy takiej ideologii są faktycznie przerażający. No i są wśród nich przecież ludzie, już nie mówiąc o rządzie tego państwa, którego nazwy nie można wymieniać, bo tam przecież jest wiele osób, które jakby same deklarują, że one tutaj dla religii robią wszystko. I tylko rzekomo z tych przyczyn, no ale przecież właśnie wśród tych technofeudałów, że tak powiem, też mamy ludzi ciekawych, jak na przykład Peter Thiel, który przecież stworzył PayPala, współtworzył Facebooka, teraz ma firmę Palantir, która ma dane wszystkich Amerykanów, wszystkich transakcji, dane z wszystkich kamer w zasadzie i nikt o tym specjalnie głośno nie mówi. Centra Palantiru mamy nawet przecież w Polsce od niedawna. To jest facet, który tak naprawdę ostatnio na przykład był przecież w Watykanie, robił tam wywiady na temat tego, że w zasadzie to on jest antychrystem i tam opowiadał, że no niby jest takim antychrystem, ale tak naprawdę to dzięki niemu te czasy ostateczne on właśnie opóźnia, wydłuża, bo on chroni świat przed złem i terroryzmem właśnie przez to, że wszystko wie o wszystkich. No jak to się czyta, to się wydaje jak z powieści, tylko że to się naprawdę dzieje, tak? Multimiliarder, facet jeździ, próbuje tam z papieżem jakieś interesy zrobić, ale chyba średnio idzie i tak dalej. Oni naprawdę takie rzeczy gadają. Facet z Pentagonu ma jakieś tam dziwne tatuaże, mocno religijne i mocno nienawistne, rzekłbym, momentami. Więc to jest dziwne. Czy to jest jakiś taki też element tej fasady, tak? Czyli dodajmy jeszcze jedną warstwę religijną do tego, to już ludzie totalnie zwariują, już w ogóle nie będą wiedzieć, o co chodzi. Czy może jednak, tak jak się czasem wydaje wielu osobom teraz, że faktycznie Ameryka to jest ten pies, który jest merdany ogonem, jest wykorzystywana jako narzędzie no, w zniszczeniu wrogów konkretnej religii, w anihilacji wręcz, no bo mają broń, mają zasoby, więc a jednocześnie są na garnuszku silniejszego, choć mniejszego państwa, więc świetnie można ich wykorzystać do tego, żeby byli ramieniem zbrojnym w czasach ostatecznych w niszczeniu złych religii i niewiernych ludzi.
No, myślę, że to jest esencja, a zanim do tego dojdę, ja jeszcze powiążę to z tematem właśnie tej inwigilacji, bo teraz na pewno wiele osób, jestem pewna, pomyślało o tym, no ale jak to z Chinami, przecież to Chiny inwigilują, a ja tutaj krytykuję inwigilację, a chwalę Chiny i zdaję sobie sprawę z tego, że to może być trudne do powiązania, prawda? Mm-hmm. Bo to jest teraz kwestia jakby pokazania, że w tym jest jednak logika, bo to się może jakoś kłócić, bo no właśnie to jest kwestia tego, w jakim jakby co jest celem, co jest metodą, w jakim celu pewne rzeczy są robione i w przypadku Chin jest to państwo, które właśnie sprzeciwiło się tej dominacji prywatnego kapitału nad państwem. To jest to, ta esencja, o której ja mówię. Tam jest silna władza, absolutnie jest silna władza, która walczy o to, żeby nie stracić tej władzy na rzecz właśnie tych prywatnych oligarchów, a w Chinach te siły związane z prywatnym kapitałem, tam są bardzo różne osoby. I są takie osoby, które bardzo chętnie by weszły właśnie w sojusz z tą oligarchią zachodnią po to, żeby te Chiny rozkraść i żeby wmontować w ten system właśnie, który jest budowany na naszych oczach. I tutaj ta władza powiedzmy formalnie komunistyczna, chociaż ta ideologia realnie to jest tak naprawdę nacjonalistyczna w Chinach, chodzi właśnie o to, żeby ten prywatny kapitał nie sprywatyzował Chin i nie rozerwał ich od środka, bo i tutaj właśnie to chodzi mi teraz o tej kwestii religijnej, to byłaby dziejowa katastrofa. Bo tutaj rzeczywiście dochodzimy do takiego momentu, to nie jest przypadek, że mamy po jednej stronie państwo, no właśnie Chiny, które państwem, które nie mają nic wspólnego z monoteizmem i z całą tą tradycją właśnie tutaj monoteistyczną, jakiejkolwiek religii abrahamowej, jak to się mówi. Po drugiej stronie mamy natomiast tutaj no właśnie państwo na i mamy Stany Zjednoczone, które pamiętajmy były tworzone przez Purytanów i to było to miasto na wzgórzu. Tam była od razu cała religijna ideologia od samego początku. Stany Zjednoczone nigdy nie były, nazwijmy to, normalnym państwem takim jak inne, które powstało gdzieś tam organicznie, tylko to był twór kolonialny budowany przez osoby no właśnie takie bardzo, bardzo religijne, bo to były jednostki najbardziej bardziej takie wręcz fanatyzowane religijnie, które musiały uciekać z Europy przed prześladowaniami i to nagle nawet w państwach protestanckich, bo byli zbyt fanatyczni, więc oni tam sobie znaleźli nową ziemię obiecaną i ta eschatologia taka i to jakaś taka misja Stanów Zjednoczonych, to było tam zawsze wpisane w program tego kraju i ten jakiś taki pewien to przekonanie, że to jakiś jest nowy Izrael, jakiś taki nowy, no właśnie, tutaj może, że tak powiem, zostanie podjęta decyzja, czy to pojęcie nowego i zostanie tutaj, czy zostanie zapunktowane, bo to jest pewne określenie tutaj biblijne, prawda, jako pewien nowy lud wybrany, to w Stanach Zjednoczonych zawsze było. I teraz jak się popatrzę na te wszystkie ruchy takie skrajnie protestanckie, te ewangelikańskie, tam jest bardzo żywy syjonizm, tam jest bardzo żywe to przekonanie, że zbliżają się czasy ostateczne i że tutaj właśnie ten odłam protestantyzmu ma odegrać w tym jakąś rolę. Więc to jest pewien szerszy konglomerat i to też się często w świecie zachodnim tego nie rozumie. Jakby patrzy się tylko na te kwestie, nazwijmy to hebrajskie, a nie widzi się uwikłania też wielu nurtów protestanckich tak naprawdę w tę samą agendę. I to jest w ogóle jeszcze szerszy problem, bo to jest rzeczywiście no, taka kwestia związana no, z pewną tradycją no właśnie objawienia, tradycją tutaj tych religii abrahamowych, tego przekonania, że w ogóle historia no właśnie do czegoś zmierza, że jest jakiś koniec czasów i świat zachodni no, został ukształtowany przez, no jeśli chodzi o te ostatnie 2000 lat, przez ten sposób myślenia. W tych wszystkich nurtach wschodnich tego nie ma, prawda? I to jest też takie dla mnie na przykład, jako dla osoby, która sobie od zawsze zadawała też wiele takich no, fundamentalnych pytań, to jest też taki czas, gdzie jakby życzyłabym sobie, żeby doszło do pewnego też takiego metafizycznego rozstrzygnięcia pewnych kwestii, w sensie kto ma rację, prawda? Czy tutaj rzeczywiście jakiś Mesjasz się pojawi, czy jakiś antychryst się pojawi, czy ta trzecia świątynia zostanie zbudowana, bo jeśli zostanie zbudowana, no to wtedy by się okazało, że to, co jakby w to, co wierzyło chrześcijaństwo przez ostatnie 2000 lat, jednak jakby pojawiłby się tu duży znak zapytania, prawda? Bo zawsze jakby była mowa o tym, że wraz ze zburzeniem drugiej świątyni naród narzedł, jakby już stracił tutaj tą łaskę Bożą i nie jest już wybrany w żaden sposób, to chrześcijanie są wybrani i będą triumfować, a tutaj nagle mamy 48 rok powstanie państwa na i ofensywa, powiększanie swojego terytorium i coraz większy wpływ, coraz większa władza i to nawet chrześcijaństwo stawia przed różnymi naprawdę no, fundamentalnymi pytaniami, bo tak miało w jakiś sposób nie być. I gdzieś ten świat chrześcijański tutaj trochę tak schował jakoś tak, nie wiem, głowę w piasek i jakby na zasadzie nie widzieć problemu, nie zajmować się nim i ten problem teraz wrócił. I on jest. I on w tej chwili wybuchł. Dosłownie wybuchł. Po prostu ten problem wybucha. Więc to są takie rzeczy, gdzie ja mogę tylko jakby pokazać, jakie pytania się tu rodzą. I myślę, że żaden człowiek nie jest w stanie udzielić tutaj żadnej odpowiedzi na ten temat, bo to są jakby sprawy tutaj z wyższego rzędu. I może też właśnie to jest potrzebne, żeby jakby przywrócić nam w ogóle kontakt z tym, że, albo inaczej, te ostatnie kilka dekad w świecie zachodnim. To jest czas, kiedy ludzie w ogóle przestali myśleć jakby o jakichś sprawach wyższych, nie wiem, duchowych, transcendentnych. Jakby to wszystko zostało sprowadzone tylko do religii w sensie jakiejś takiej instytucjonalnej i jakby człowiek w ogóle zapomniał, że może jednak trzeba by sobie zadać pytanie o jakieś wyższe wymiary rzeczywistości, wyższe cele, czy w ogóle mamy ducha, duszę i tak dalej. I teraz jakby te wypchnięte, takie zmarginalizowane kwestie związane jakby w ogóle szerzej niż z religią. Dla mnie to są kwestie filozoficzne tak naprawdę. To jest pytanie o prawdę. Pytanie o prawdę. Jaki świat jest? Jaki jest człowiek? No, czy istnieje duch? Czy istnieje tylko materia? To są dla mnie po prostu te pytania, którymi zajmowała się, nie wiem, filozofia grecka 2500 lat temu i dłużej. Więc to nie są pytania religijne. To są pytania filozoficzne tak naprawdę. Jakby, no to się splata, prawda? Jedno z drugim. I teraz to tak przyszło w takiej radykalnej formie, gdzie z jednej strony się mówi, że to tutaj po stronie Iranu, to tam ci wszyscy religijni przywódcy, że to oni są jacyś tam
Ajatollahowie,
się zaplątałam, są tutaj właśnie jakimiś religijnymi fanatykami, że oni tutaj reprezentują ten biegun tej takiej zacofanej religijności, prawda? A po drugiej stronie mamy ten rozum. No nie, no po drugiej stronie mamy no taką stricte religijną, ciężką agendę związaną z proroctwami biblijnymi, no właśnie z tą całą ideą, że jest jakiś lud wybrany, który na końcu ma rządzić całym światem i Bóg się na końcu świata objawi i pokaże, że ten lud tutaj rzeczywiście ma rządzić. Tą samą narrację właśnie przejęły potem różne denominacje chrześcijańskie, które weszły w tą samą narrację, że teraz my jesteśmy tym ludem wybranym, że to nam tutaj Bóg sprzyja, to my będziemy triumfować, my rzucimy sobie wszystkich do stóp i to nam została dana ta władza. No i teraz nagle się okazało, że mamy jakby wiele tych różnych podmiotów, które przez wieki twierdziły, że to one są tymi wybranymi, że to im tutaj Jahwe sprzyja, że to Bóg wybrał. No i ja nawet popełniłam taki esej, który został opublikowany na stronie w Do Rzeczy, gdzie zadałam takie pytanie, że to chyba już nie jesteśmy w stanie tak za pomocą ludzkiego rozumu odpowiedzieć na to pytanie, czy jest w ogóle jakiś lud wybrany, który jest wybrany, że bez jakby, czy to są tylko wszystko mity, czy to są wszystko tylko narracje, które sobie stworzyliśmy, czy kryje się za tym coś więcej, jakaś głębsza rzeczywistość. I może tak będzie, że rzeczywiście jesteśmy w takim momencie jakimś eschatologicznym i przyjdzie jakieś objawienie z góry i się dowiemy, kto był ten wybrany, kto jest Mesjaszem, kto jest Antychrystem i na końcu się wreszcie połapiemy w tym wszystkim, w tej grze, w której jesteśmy. No a może okaże się tak, że się to znowu gdzieś tam rozejdzie po kątach i zostaniemy dalej z tymi samymi pytaniami, a kontekst taki cały globalny się zmieni, bo moim zdaniem Chiny i BRICS no po prostu będą tą stroną wygraną, co oczywiście dla świata chrześcijańskiego, czy w ogóle tego właśnie Abrahamowego też no jakby stawia nas przed różnymi fundamentalnymi no pytaniami takimi natury religijnej i filozoficznej, bo to jest no inna cywilizacja kompletnie, która nie ma aspiracji do tego, żeby narzucać jakby taki swój kod kulturowy innym, bo taka jest po prostu chińska filozofia, to jest państwo środka, prawda, i to nie jest twór, który chce być globalny, on jest środkiem, prawda, który równoważy różne bieguny, to jest ta filozofia, ale mimo wszystko pośrednie oddziaływanie no, takiego nowego lidera świata będzie realne i to będzie inne oddziaływanie, to będzie już zupełnie inna ideologia niż ideologia amerykańska, która była zawsze związana od samego początku jednak właśnie z tą agendą protestancką, z taką misyjnością. Ja to tak też już tutaj kończąc tę wypowiedź, często podkreślam, że ci współcześni mówcy motywacyjni, którzy są takim produktem amerykańskim w biznesie, prawda, jest tego bardzo dużo. Ja zresztą bardzo lubię ich słuchać, bo to jest takie autentycznie, no ma to w sobie coś, prawda, taka umiejętność porywania ludzi i tam rzeczywiście takiego mobilizowania i angażowania do jakiegoś projektu. Jest to samo w sobie interesujące, ale to są w pewnym sensie sekularyzowani pastorzy. To są sekularyzowani pastorzy. To jest ten sam know-how, tylko jakby zamiast Boga to jest powiedzmy jakaś firma.
To teraz tak się zastanawiam, jak to wszystko poskładać do kupy, bo ta rzeczywistość, którą obserwujemy w ostatnich miesiącach jest bardzo skomplikowana. I teraz jak to złożyć, że Trump z oligarchami ze swoich różnych korporacji, z którymi przecież był ten słynny kiedyś obiad parę miesięcy temu, gdzie to było ciekawe też takie doświadczenie. Wszyscy ci właśnie od Apple'a po Facebooka i tak dalej siedzieli razem i nie wiem, no, chwalili tego Trumpa, jaki to on jest wspaniały i tak dalej. No ale wiadomo, że jak są takie spotkania, to dla nas zwykłych ludzi rzadko wróży coś dobrego. Więc mamy tę oligarchię, która chce rządzić i widać, że rządzi coraz bardziej. Chcą mieć wyłączność na sztuczną inteligencję i tak dalej. Z drugiej strony mamy tych ludzi, którzy mają tutaj poczucie misji religijnej, która niestety, ale częściowo się opiera na eliminacji fizycznej różnych ludzi niepasujących do tej wizji. Z trzeciej mamy upadek tego petrodolara i jeszcze Chińczyków, którzy przejmują władzę. Jak na przykład w tym wszystkim, to po co marnować czas i zasoby na przykład na w ogóle całą tą wojnę ostatnią? Jakby czy to się opłaca, czy to jakoś ułatwia? Tak mnie zastanawia po prostu, jak to ułatwia wprowadzenie tej oligarchii, tego technodolara, kiedy trzeba się teraz skupiać tam na blokowaniu blokady, zablokowanej cieśniny i tak dalej, traceniu tomahawków i różnych innych zasobów.
Znaczy tak, w tle jest ten projekt Wielkiego Izraela i skorelowana z tą idea jakiejś Wielkiej Ameryki, prawda? Ameryka, która miałaby tutaj niby wchłonąć Kanadę, przejąć Grenlandię, nawet i Meksyk i aż tam do Kanału Panamskiego, to miałaby być Wielka Ameryka. I ta Wielka Ameryka oczywiście miałaby służyć jako taka tarcza ochronna dla Wielkiego I, prawda? Tutaj jest ten element. I to jest pewien projekt, który jest i projektem religijnym, bo pamiętajmy tutaj o tej monecie, która została wybita w w państwie na I, po tym jak Trump przeniósł ambasadę Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu do Jerozolimy, bodajże w 2018 roku została ta moneta tam wybita i na tej monecie Trump został przedstawiony jakby na tle tam jakby profilu Cyrusa. Cyrus tutaj król perski, który wyzwolił naród wybrany z niewoli babilońskiej nie wiem, czy sam zbudował, już nie pamiętam, ale przyczynił się do zbudowania drugiej świątyni, więc porównanie Trumpa do Cyrusa jest tutaj bardzo wymowne i moim zdaniem to jest klucz. To ma być ten nowy wybawiciel, to ma być ten, który zakończy ten okres tego wygnania, bo to jest właśnie to, w świecie chrześcijańskim, które było, jakby chrześcijaństwo żyło sobie swoją własną taką ideą, że teraz my jesteśmy ci wybrani i ci na rzecz to już zostali zupełnie porzuceni i oni już nie będą odgrywali żadnej roli historycznej. To już jest taki skansen, który tutaj zresztą to jest ciekawe, bo Kościół Zachodni często ten skansen chętnie osiedlał nawet w swoich własnych posiadłościach, bo w zgodzie z tym, co mówił święty Augustyn, naród na rzecz miał być takim świadkiem historii, w sensie, że chrześcijanie patrząc na nich mieli wiedzieć, że rzeczywiście taki naród na rzecz istnieje, że ma Stary Testament i to miało uwiarygadniać narrację kościelną. Więc to było w ten sposób traktowane, o czym się nie mówi, że to wcale nie było tak, że tutaj chrześcijanie zwalczali ci na rzecz, tylko tutaj była bardzo duża, jakby ten układ był bardziej skomplikowany i sam Kościół i hierarchia często miał interes w tym, żeby oni byli wśród chrześcijan, bo mieli uwiarygadniać po prostu tutaj narrację kościelną i pokazywać, że oni istnieją, a więc to, co Kościół mówi, to jest prawda. No i właśnie teraz kwestia jest tego rodzaju, że ci na rzecz w tym samym czasie na to samo patrzyli zupełnie inaczej. Oni uważali, że po niewoli egipskiej, po niewoli babilońskiej przyszedł okres wygnania i Jahwe ich z tego okresu wygnania z powrotem wyzwoli. Czyli będzie jakieś kolejne wyzwolenie, kolejny powrót i kolejna świątynia. To była ich perspektywa w świecie chrześcijańskim kompletnie ignorowana. I jak się teraz popatrzy, no to przez te wszystkie wieki rzeczywiście oni w tym kierunku pracowali. I to jest samo w sobie jest bardzo interesujące, że tam ta konsekwencja była. Czyli to jakby takie przetrwanie tożsamości, przetrwanie misji, przetrwanie celu, przetrwanie programu było. I krok po kroku do tego doprowadzili, że państwo na I powstało, że projekt tutaj właśnie budowy świątyni jest gotowy. No i rzeczywiście tu się teraz pojawia pytanie, to co to oznacza?
Zadbaj o zdrowie bez kompromisów. Sięgnij po nasze przebadane suplementy diety z czystym składem na expertianaturals.pl.
I rzeczywiście Trump tutaj ma być tym, który ma być tym Cyrusem i ma zakończyć ten okres tego wygnania, ma budować wielkie państwo na I. I w zamian za to tutaj Stany mają budować swoją wielką tam strukturę. I pamiętajmy też, że tutaj Trump się tak wbił w taką pewność siebie ze względu na Wenezuelę, bo im tam bardzo łatwo poszło. Bardzo łatwo poszło. Już wiemy, że już zostało zmienione prawo w Wenezueli, już zagraniczne firmy mogą wydobywać tę ropę, więc to poszło do przodu, a ropa też jest potrzebna. No właśnie niedawno oglądałam taki filmik w kontekście kontekście tych wszystkich centrów danych i agregatów prądotwórczych, które są potrzebne jako awaryjne zasilanie do takich właśnie centrów, które są przecież olbrzymie i one, no te agregaty no są czym opalane? No właśnie ropą, prawda? Mhm. Więc ta ropa tam też jest potrzebna, o czym też się głośno nie mówi, jako pewien element też przekierowania tej ropy jakby w zupełnie inne rejony, prawda? Do obsługi tutaj tych wszystkich bardzo takich energochłonnych nowych technologii. Więc moim zdaniem tutaj ten element taki właśnie religijny, ideologiczny jest bardzo, bardzo silny, przy czym, i to jest taki ostatni tutaj punkt, na który chcę zwrócić uwagę, to jest też kwestia interpretacji, jak ta idea tutaj tego wybraństwa jest interpretowana, ponieważ są te nurty no, ortodoksyjnego judaizmu, które to rzeczywiście no, tłumaczą tak dosłownie, że ten Bóg nawet ześle z nieba tę świątynię, bo tam oni tak uważają, że ona z nieba spadnie. Oni muszą grunt przygotować, a ona z nieba spadnie. No ale jest cała tradycja taka kabalistyczna, ezoteryczna, która to wszystko jakby przedefiniowała, że to nie jest tak, że znaczy ci kabaliści w dużej mierze to w ogóle nie wierzą w istnienie jakiegoś realnego Boga, tylko oni sobie to przedefiniowali, że to są jakieś tam różne energie i że właściwie tym Bogiem to jest naród zbiorowy, że to właśnie cały naród jako naród jest tym światłem, tym duchem, który ma stworzyć tutaj no właśnie jakąś tam nową ziemię obiecaną i sprowadzić to Królestwo Boże na ziemię. I tu się zaczyna dopiero to ciekawe. Czyli jakby ten nurt, który inspiruje się rzeczywiście tą całą biblijną opowieścią, ale interpretuje ją w taki sposób no kompletnie nieortodoksyjny, tylko bym taki powiedziała w jakiś sposób ateistyczny, w tym znaczeniu, że oni uważają, że to jakby nie realny Bóg, tylko to powiedzmy, nie wiem, jakaś grupa osób, takich bardziej, nie wiem, oświeconych, uświadomionych, że oni za pomocą tej nowoczesnej technologii zmienią świadomość ludzi. Tu wjeżdża cała ta agenda taka transhumanistyczna, posthumanistyczna, idea tworzenia jakiejś nowej w ogóle rzeczywistości hybrydowej, łączenia tego, co jest organiczne z cyfrowym, cała ta kwestia golema, prawda, która w cywilizacji tutaj tej biblijnej zawsze była gdzieś tam żywa, czyli człowiek, który stwarza życie, powołuje jakieś do życia nowe istoty. No to mamy tutaj już tą całą tą ideę, prawda, jak powstaną roboty, to czy te roboty uzyskają kiedyś świadomość, albo czy ta sztuczna inteligencja, jak wszyscy zostaną pod to podłączeni, czy to wytworzy jakąś nową świadomość, jakąś nadświadomość. To są bardzo, bardzo istotne rzeczy. Tutaj jest cała tradycja pewna taka filozoficzna averroizmu i przekonania, że istnieje jakiś taki wspólny umysł wszystkich ludzi i się tam pojawia właśnie ta wizja, że oni za pomocą tych nowych technologii to właśnie stworzą taki wspólny umysł. Mamy polski film Foton, to jest taki film, trochę taki dokumentalny można powiedzieć. Tam najciekawszy moment to są te ostatnie gdzieś tam minuty tego filmu. Historia zaczyna się od powstania życia na Ziemi, potem dochodzimy do tego momentu, w którym jesteśmy i się pojawia pytanie, jak to życie dalej się będzie rozwijało. I tam się pojawia taki motyw, że to życie będzie jakby coraz bardziej łączone z technologiami cyfrowymi, że będziemy tracić w ogóle zmysły, że jakby te zmysły już nie będą tak ważne, ponieważ będziemy odbierać ten świat za pomocą tych jakby tych sztucznych oczu, w które będziemy podłączani za pomocą tych wszystkich technologii, czyli już nie będziemy patrzeć na monitory, a nie będziemy patrzeć na ten realny, taki materialny świat, czyli pewien jakiś taki projekt dematerializacji świata, który jest związany znowu z całą tradycją gnostycką i tego przekonania, że materia to jest więzienie dla ducha i ten duch musi się uwolnić od tej materii. To jest tyle wątków, takich naprawdę głęboko filozoficznych, religijnych, które przez wieki były takim czymś, no jakby grupa osób, która no miała ten przywilej, że umiała czytać i pisać i miała dostęp do takiej literatury, gdzieś tam w tym swoim ukryciu czytała tam te wszystkie pisma ezoteryczne, hermetyczne, Platona i tak dalej, i tak tam zastanawiali się, co to dokładnie oznacza, język kompletnie mętny i tak dalej, i niezrozumiały dla przeciętnego człowieka. I nagle doszliśmy do takiego momentu w historii, gdzie się okazuje, że to nie była tylko jakaś szalona teoria, którą zajmowali się jacyś szaloni filozofowie, którzy gdzieś tam jak ci alchemicy próbowali to złoto, prawda, tutaj z tych metali uzyskać i gdzieś tam w jakichś takich dziwnych rejonach przebywali, nagle się okazuje, że to jest w jakimś sensie sprawa życia i śmierci. I my teraz nie wiemy, czy to jest w gruncie rzeczy atak na życie, że to jest coś, co ma nam tak naprawdę odebrać życie i nas podłączyć pod coś absolutnie sztucznego, czy wręcz przeciwnie, że to może rzeczywiście jest jakiś kolejny etap ewolucji i to wynika jakby samych procesów tutaj ewolucji i jakby sama ewolucja nas w takim kierunku pcha. I ja nie mam odpowiedzi na to pytanie. Ja nie wiem. Na tym etapie mam dużo pytań i to bo jakby moim zdaniem to pytanie właśnie tutaj o tego Antychrysta i Mesjasza w dużej mierze będzie właśnie tego punktu dotyczyło. Czy ten projekt amerykański, bo to jest właśnie projekt tych ludzi z otoczenia Trumpa, tych big techów, tego podłączenia ludzi pod te technologie właśnie w tej takiej agendzie transhumanistycznej. Czy to jest ten antychryst? Czy to jest właśnie ten Mesjasz, który ma nas wyzwolić z tych ograniczeń materii? A sprawa jest istotna, bo przecież wiem, kilkanaście dni temu Melanie Trump zorganizowała też u siebie pod swoim patronatem taką konferencję dla małżonków przywódców państw, czyli dla żon i mężów prezydentów, której celem było jakby stworzenie formuły docierania tych wszystkich nowoczesnych technologii do dzieci. Dzieci. Konferencja dotyczyła tego, żeby dzieci miały dostęp do tych technologii, żeby dzieci się wdrażały w te technologie, żeby miały lepszą przyszłość. To jest klucz. I tutaj Melanie, czyli kobieta, prawda, jak to zostało zrobione, że to kobieta taką tutaj właśnie konferencję poświęconą temu, żeby te dzieci się rozwijały, żeby to właśnie tutaj to było dla dobra dzieci. I to jest to pytanie, czy to jest dla dobra dzieci, czy to rzeczywiście jest to wyzwolenie z materii i wejście na jakiś wyższy poziom świadomości, czy wręcz przeciwnie, to jest właśnie ten antychryst, który tak naprawdę dąży do podporządkowania wszystkiego tej apokaliptycznej bestii, która ma wszystkich sobie gdzieś tam podporządkować i tak naprawdę wszystkim gdzieś tam zamknąć dostęp do rzeczywistości duchowej, tak naprawdę zamknąć w jakimś sztucznym świecie. Więc jakby tu patrząc na to od tej strony takiej filozoficznej, to myślę, że to jest chyba ta płaszczyzna, która teraz się dzieje na naszych oczach, właśnie ten spór między tym właśnie biblijnym Antychrystem, a Mesjaszem w kontekście tej znowu biblijnej opowieści wygnania z raju i tam, gdzie mamy w raju dwa drzewa, poznanie dobra i zła, no i to drzewo życia, prawda? Gdzie z tego raju człowiek miał być wygnany po to, żeby nie spróbował owoców z drzewa życia. Tak mniej więcej to jest w Księdze Rodzaju. Więc teraz jest pytanie, czy właśnie my sięgamy po to zakazane drzewo życia, czy też właśnie chodzi o to, żeby po nie sięgnąć. Wiele pytań.
Jest to o tyle przerażające jeszcze, powiedziałbym tak, że my w Polsce mamy takie przekonanie raczej bardzo przyziemne. Polacy to są, mam wrażenie, dosyć są teraz już przyziemnym narodem i zakładają, że na przykład polscy politycy w zdecydowanej większości od prawa do lewa to raczej się kierują jakimś tam interesem finansowym, powiedzą, co się będzie opłacało, co wyjdzie tam no raczej mało kto w Polsce, tak uważam, tak sądzi, że ci nasi tam rządzący polscy stricte to są jacyś tacy wspaniali ideolodzy, którzy tam wierzą w niesamowite wizje, więc tym bardziej, kiedy słyszymy o całym narodzie i to tak potężnym, zaawansowanym technologicznie, który jednocześnie kieruje się głównie tego typu przesłankami, no to tym trudniej to jeszcze nam objąć to wszystko rozumem. A żeby jeszcze bardziej skomplikować, to jeszcze, bo tak mnie zastanawia, kto jeszcze jest na ringu, bo nie ukrywam, że ostatnio jak sprawdzam te dwie alternatywne rzeczywistości, czyli na przykład CNN i Fox News, to są dwa bardzo dziwne, zupełnie inne światy. To, co mnie dziwiło, bo to, co jest jakby oczywiste, że oni ze sobą zawsze tam walczą, my mamy Obamę, wy macie tamtego i tak dalej, wy macie Busha na przykład, wy macie Trumpa, my mamy tam Bidena i to jest jakby normalne, natomiast to zawsze było w takiej w kontekście tego, że czy to będzie Obama, Biden czy Trump, to zawsze państwo na i wygrywa. Także, że nad nimi jest państwo na i. A ostatnio widzę zmianę w tym, rozłam. Taki, że codziennie tak naprawdę na takim CNN-ie na przykład można przecież przeczytać lub zobaczyć reportaże ze Strefy Gazy, reportaże z ulic w Teheranu. Jednocześnie papież nagle wychodzi i mówi, że to źle i tak nie można i to jest w ogóle niemoralne. I ci, papież, który, no ten może nie, no ale poprzedni raczej w takich tematach wolał delikatnie być zachowawczy i tam, żeby nikomu tam z właściwego państwa za skórę nie zajść. A tu nagle coś się dzieje, więc się zastanawiam, czy to jest jakiś trzeci zawodnik, czy to jest, nie wiem, element Chin albo Kto tam jeszcze gra? Bo ktoś tu jeszcze gra, ktoś tu walczy o władzę. No i chyba to nie są reprezentanci tego samego narodu, skoro właśnie ten naród jest przez nich tępiony.
Tak, to jest, bez wątpienia są te trzy elementy, właśnie ten, o którym mówiłam. Jest ten element chiński, który jest związany no właśnie z zupełnie inną cywilizacją, gdzie nie ma w ogóle całej tej tradycji mesjanistycznej, tylko jest trwanie, prawda? To jest jednak gdzieś tam ten taoizm, takie no przekonanie o pewnej głębszej naturze rzeczywistości, ale jednak w kontekście raczej no takiej, nazwijmy to, religii naturalnej, prawda? Mm-hmm. Czyli świat się toczy według pewnych jakichś tam reguł, cykle i zupełnie inna filozofia, jakby świat wychodzi z jakiegoś punktu, dochodzi, jakby następuje to obrócenie koła czasu i kolejne rozdanie i zupełnie inna mentalność, ale tu jest jeszcze ten trzeci element związany, albo który manifestuje się teraz w tym projekcie europejskim. W projekcie Unii Europejskiej, w projekcie niemieckim, tak to bym powiedziała, bo to jest pewna inna tradycja, to też jest tradycja związana bardzo mocno z gnozą. To są pewne tradycje, no właśnie, one są takie podskórne, bo to jest kwestia i tych ruchów takich właśnie wolnomularskich, które są nazwyczaj no, obśmiewane, że to są takie teorie spiskowe, ale no, ta literatura naprawdę jest, no, oni publikują, no to nie jest w ogóle ukryte i to są no, pewne nurty takie no, filozoficzne, gdzie ta tradycyjna gnoza, ona była zawsze taka jednak bardzo anty, nazwijmy to, starotestamentowa, o czym się nie pamięta właśnie, że tutaj był ten element właśnie taki antystarotestamentowy dość mocny i ta tradycja, w szczególności w Niemczech, była dość mocna. Ona jest taka, bym powiedziała, odwołuje się trochę do tradycji greckiej, do takiej właśnie bardziej greckiej filozofii, mniej tutaj jest jakichś takich elementów religijnych. Ja mówię tak ostrożnie, bo to są takie rzeczy, które gdzieś ja podskórnie je czuję, ja je podskórnie widzę, ale one są tak nieuchwytne, dopóki się prawdopodobnie to nawet nie jest nigdzie spisane, w sensie, że jest jakaś grupa, która nie wiem, świadomie się organizuje, tylko to są pewnie jakieś, no właśnie takie filozoficzne, pewne idee, które organizują określone osoby, bo zobaczmy, jakby chociażby na całą taką ideologię, która bardziej jest obecna w Europie, już zresztą od lat. Stany Zjednoczone od lat są bardzo religijne. Natomiast jak się popatrzy na Europę, Europa już od wielu dekad jest mało religijna. Tutaj jakby taki ten sekularyzm związany w dużej mierze też no właśnie z pewnymi tutaj nurtami, tymi wolnomularskimi, jest bardzo, bardzo wyraźny. I to jest zupełnie inna tradycja, w której właśnie jest bardziej jakieś takie przekonanie, że to człowiek sam dąży do tego postępu, człowiek sam gdzieś tam buduje sobie to Królestwo Boże na ziemi. Nie ma w ogóle jakichś takich odwołań eschatologicznych. I ja to widzę. Ja to widzę, że gdzieś jest tutaj takie jakieś takie przegrupowanie, w związku z tym, że ponieważ ta cała agenda właśnie taka, nazwijmy to, starotestamentowa, znalazła przeciwnika w postaci chociażby Chin czy BRICS-u, to w jakim sensie jakby pojawiła się przestrzeń na to, żeby to trzecie w jakiś sposób zaczęło coraz bardziej być widoczne, czyli jakaś taka tradycja, no właśnie bardzo taka, bym powiedziała, wręcz ateistyczna, jakaś taka taka sekularyzowana, odwołująca się tylko i wyłącznie do techniki, do postępu, jakaś taka humanistyczna. I ja to bardzo mocno widziałam w Niemczech, jak badałam filozofię niemiecką. Tam ten element właśnie takiego humanizmu, ale pozbawionego jakiegokolwiek odniesienia do transcendencji i do religii, on był bardzo, bardzo silny. I to jest temat bardzo trudny, dlatego że w dużej mierze właśnie ta taka agenda, bym powiedziała, materialistyczno-naturalistyczna, ona jednak w jakiś sposób była uwikłana w to, co wygenerowało Trzecią Rzeszę. Bo to była jednak ten kult matki natury, kult taki trochę siły, taki, że tutaj my będziemy robić jakiś taki porządek na ziemi, my będziemy dyktować, kto ma prawo żyć, a kto nie, kto ma prawo ile dostać, nie wiem, porcji żywieniowych, a kto nie. Ten element tutaj jakiś taki jest, obecny, jest widoczny. Unia Europejska się bardzo mocno reorganizuje i to widać teraz chociażby po tym, co się zadziało na Węgrzech, prawda? Mhm. Tutaj widać ta agenda właśnie, taka nazwijmy to amerykańsko, ta właśnie jakby nie palestyńsko, ale z tym obszarem związana, no jednak przegrała. A to nie jest zwycięstwo Chin. To jest właśnie zwycięstwo trzeciego elementu. To jest właśnie zwycięstwo tego trzeciego elementu, który jest tutaj obecny w Europie. I ten trzeci element mnie najbardziej niepokoi właśnie dlatego, że ja się tak mocno wgryzłam w tą niemiecką filozofię i ten brak odniesienia do jakiejkolwiek właśnie transcendencji, do jakiegokolwiek, czegokolwiek wyższego, gdzie nawet nie ma czegoś takiego, co jest w Chinach, właśnie w tej filozofii gdzieś tam tej taoistycznej, że natura sama w sobie ma swoją własną jakąś strukturę, ma swoją własną autonomiczność i człowiek powinien w jakiś sposób jednak szanować tą autonomiczność tej natury, bo człowiek jest częścią czegoś większego, bo to jest coś większego od nas, prawda? Jakby wizja tego, że człowiek może całkowicie zapanować nad przyrodą w tej właśnie takiej kulturze taoistycznej, no jest czymś absurdalnym. Po prostu przyroda jest czymś absolutnie większym i człowiek jest częścią przyrody. Człowiek nie stoi ponad przyrodą, tylko jest częścią przyrody. Gdzieś tam podlega też, jakby po części stoi, bo ma w sobie też ten element, który jest gdzieś tam w filozofii chińskiej jakby symbolizowany przez ten element nieba, prawda? Bo człowiek jest tym bytem, który stoi między niebem a ziemią, czyli jest jakby swoją głową zanurzony w niebie, swoimi nogami stoi na ziemi i jest tym czymś pośrednim. Ale pośredni oznacza też, że jest częścią tego świata ziemskiego, jest częścią natury i podlega tym prawom. I to nie jest tak, że to, co duchowe, nazwijmy to, gwałci to, co naturalne, tylko w jaki sposób z tym współpracuje. To jest ta filozofia. Natomiast w tym niemieckim nurcie jest bardzo mocno taki właśnie gnostycki element władzy nad materią, władzy nad naturą, nad przyrodą, takiego kompletnego opanowania właśnie tej przyrody, gdzie człowiek ma być tym duchem, który będzie stał ponad wszystkim. To w Niemczech od wielu stuleci ten element jest bardzo mocno obecny, z jakiegoś powodu kompletnie niedostrzeżony w ogóle w Polsce, co mnie w jakiś sposób przeraża, że to jakby nasz sąsiad, mamy to pod nosem i w ogóle tego nie widzimy, nie reagujemy. To jest też związane z jakimiś takimi polskimi projekcjami religijnymi, w tym znaczeniu, że jakieś takie Polacy żyli w jakimś takim przekonaniu, że Europa cała jest chrześcijańska, więc w chrześcijańskiej Europie coś takiego nie może powstać i brak w ogóle kontaktu z rzeczywistością, że to istnieje już od wielu set lat i to właśnie wygenerowało Trzecią Rzeszę, gdzie tam był ten, no właśnie ten element tego porządkowania całej rzeczywistości przez jakąś garstkę tutaj tej rasy panów, która chciała sobie wszystko podporządkować. I ja uważam, że to jest właśnie ten moment, gdzie ta agenda, która była w jakiś sposób uśpiona przez te ostatnie kilka dekad, dlatego że jednak świat zachodu, a potem po 89 czy tam 91 świat został zdominowany całkowicie przez Stany Zjednoczone, to ta agenda, która tutaj gdzieś tak po prostu się jakby tak ona się tak trochę schowała, teraz zaczyna wychodzić na wierzch i my nie jesteśmy w ogóle przygotowani do skonfrontowania się z nią, ale to w ogóle. Jak popatrzę na właśnie polską scenę polityczną, to mamy w tej chwili jasny podział. Powiedzmy, środowiska, nazwijmy to, nie wiem, z prawicą, PiS-em, całkowicie były wpatrzone w Stany Zjednoczone i uważały, że to te Stany Zjednoczone nas ochronią przed całym światem. I teraz już po Orbanie to już widać, że to jest koniec, tego już nie będzie. Więc wpadamy w ramiona tutaj właśnie Unii Europejskiej, w ramiona Berlina i w ramiona tych wszystkich kręgów, które są powiązane z całą tą agendą taką paneuropejską i nie jesteśmy kompletnie do tego przygotowani, nawet nie rozumiemy, że coś takiego się dzieje, a widać, jak jesteśmy tak krok po kroku tak przejmowani, tak po cichu, tak w jakiś taki ukryty sposób jesteśmy przejmowani. Sprawa tego chociażby programu SAFE, gdzie widać, po co to jest robione, że tu nie chodzi o nas, tu chodzi o to, żeby nas wmontować w ten szerszy projekt wojskowy, gdzie na końcu stoją te niemieckie różnego rodzaju firmy i projekty zbrojeniowe, które mają na celu tak naprawdę dokończyć ten projekt, który był realizowany kilkadziesiąt lat temu. I my nic z tego nie rozumiemy i my tego nie widzimy. Ale to właśnie też dlatego, że to przez lata sprowadzaliśmy tylko do tych kwestii politycznych. Jakby tę w ogóle całą sprawę III Rzeszy sprowadzaliśmy tylko i wyłącznie do kwestii, nie wiem, jakiegoś niemieckiego nacjonalizmu, nie widząc, że to był projekt w jaki sposób filozoficzny, w jaki sposób też religijny, ale to miała być jakby religia bez Boga, jakby to miała być religia jakiegoś takiego kultu natury, jakiegoś takiego właśnie kultu siły, można powiedzieć, powrót do w ogóle jakiejś takiej germańskości, tam było tego bardzo dużo. A zobaczmy, co się dzieje w Europie. Ta cała moda na tatuaże, na te runy, prawda, takich klimatów neopogańskich jest bardzo dużo i to się znowu nie bierze znikąd. To są pewne fenomeny duchowe. Więc ja teraz już gdzieś tam przygotowuję do druku mój doktorat, w którym przedstawiam całą tą właśnie historię rozwoju tej myśli niemieckiej przez ostatnie 1000 lat, bo to jest ten moment, gdzie musimy zrozumieć, że te zjawiska polityczne, to co się dzieje na powierzchni, one mają swoją głębszą przyczynę na poziomie różnych idei, prądów właśnie takich religijnych, umysłowych, pewnych wizji rzeczywistości. I rzeczywiście nasza polska słabość polega na tym, że my się tym nigdy nie interesowaliśmy. Jakby to polski kod rzeczywiście taki jest. To jest ten szlachcic, który ma ten swój folwark, żyje tak przyziemnie, co ma też swoje zalety, bo nigdy nie mieliśmy tendencji do popadania w jakieś tam właśnie takie tworzenia jakichś nowych ideologii, wojen religijnych i tak dalej. Między innymi polska szlachta dlatego nie chciała tutaj prowadzić żadnych wojen religijnych w czasie reformacji, kontrreformacji po to, żeby zasiewy nie były niszczone. Bardzo pragmatyczny taki powód i w gruncie rzeczy bardzo ludzki i bardzo zdroworozsądkowy, w jakimś sensie zdrowy, ale to też spowodowało, że u nas się gdzieś tam wytworzyła jednak taka mentalność tam nie szperaj, wiesz, to było takie hasło szlachty, wiesz, nie szperaj, nie, gdzieś tam nie bujaj w obłokach, nie siedź tam w jakiś tam właśnie jak te inne cywilizacje, czy to właśnie w Niemczech to było bardzo mocno, czy w tych kręgach, nazwijmy to hebrajskich, to studiowanie kabały, tych wszystkich pism ezoterycznych, olbrzymia jakaś taka, takie no właśnie dążenie tej spekulacji, abstrakcji, to jakby chęć zrozumienia, co się za tym kryje. I to jest właśnie to, że ostatecznie jednak o rzeczywistości decydują decyzje robione na takim poziomie właśnie tym duchowym, religijnym, filozoficznym, jakby wybory pewnych wizji, wybory pewnych projektów. Więc ja to widzę tak eschatologiczne jako zderzenie takich właśnie nurtów. Z jednej strony ten taki, nazwijmy to starotestamentowo, nowotestamentowo, jakiś taki mesjański, kwestia tutaj tego, kto jest tym narodem wybranym. Z drugiej strony mamy tę tradycję takiej gnozy odwołującej się do tradycji greckiej i pewnego jakiegoś, nie wiem, pitagoreizmu, jakiegoś takiego gnostycyzmu, który jest bardzo mocno obecny w Niemczech. I jest ta trzecia tradycja, która w tej chwili w jakiś sposób najbardziej obecna jest w Chinach, czyli pewnej jakiejś takiego patrzenia na świat, nie wiem, jakiegoś takiego holistycznego, kosmologicznego, patrzenia na całość, jako na pewną całość, no właśnie, jako pewien kosmos, szukanie harmonii, symfonii, pewien sposób myślenia, który był w Europie jeszcze w średniowieczu. Święta Hildegarda z Bingen, to jest właśnie ten sposób myślenia. Tutaj też to było obecne, ale to gdzieś tam pod wpływem nowożytności zupełnie zniknęło. Tam właśnie na wschodzie gdzieś to przetrwało i też gdzieś są też tutaj pewne nurty w Polsce, które w jakiś sposób się do tego odwołują, więc czasy arcyciekawe.
Mhm. Można wręcz momentami pomyśleć, że chyba faktycznie ostateczne, biorąc pod uwagę też na to, jakimi technologiami dysponują te strony. No to teraz tak, bo z tych trzech stron wiadomo, że ta chińska, przynajmniej jak tak tego słucham, brzmi jakby najciekawiej, w sensie tak najnormalniej nawet bym rzekł. Natomiast jeszcze jest kwestia sił i tego, co kto jest w stanie zrobić. I tu mnie zastanawia, czy jesteśmy w stanie, nie wiem, obstawić, zaspekulować, do czego to wszystko może doprowadzić nas, zwykłych Polaków, którzy tak naprawdę oczywiście chcieliby być ważni, ale no, jest oczywiste, że dla każdej z tych trzech stron my nie istniejemy w ogóle nawet. Tak, jesteśmy jakimś tam sobie pioneczkiem, który jest w tym wszystkim nieistotny. Oczywiście jak najbardziej do przejęcia i rozkradzenia, no ale w ramach tam szerszego planu, a nie dlatego, że tutaj jest niesamowicie coś ważnego. Więc teraz patrząc na siły, wydaje się, tak jak mam znajomych, którzy przeprowadzili się na przykład do Chin, no to co oni mówią, jak ich życie tam wygląda, to jest niebywałe, tak? To tak jakby tam jest jeden wiek do przodu, można wręcz powiedzieć, technologicznie. I wcale nie narzekają specjalnie na jakiś brak wolności i tego typu rzeczy. Żadnych dziwnych przypadków nie mają, że ktoś znika, bo coś powiedział nie tak. Natomiast, więc tak analizując siłę, wydaje się, patrząc też po tych naszych ulicach, że chiński duch jest coraz mocniejszy, wchodzi wszędzie. Nie ma też wątpliwości, że te drony jakieś tam, czy rakiety amerykańskie nie trafiają w cel, no bo jakieś chińskie systemy tam ktoś pomontował potajemnie, bocznymi drzwiami i tak dalej, więc to widzimy. Z drugiej strony ten duch, powiedzmy starotestamentowy, kończą się temu duchowi rakiety. Coś widać, że przynajmniej tak to wygląda z zewnątrz, że to chyba nie idzie zgodnie z planem, że miało być szybko, sprawnie, po krzyku, no a tu jednak kombinacje jak koń pod górę. Z trzeciej mamy ten duch, nazwijmy go gnostyczno-niemieckim, no ale jeżeli myślimy o Unii, to przynajmniej takie przekonanie jest w Polsce, że to jest taki twór słaby, umierający może. Raczej porównując do Chin, to się wydaje taki dosyć mierny, więc gdyby tak obstawiać w oparciu o takie przekonania, no to byśmy zakładali, że pewnie za parę lat generalnie będziemy, zamiast Pax Americana, no to będzie Pax, nie wiem, China?
Sinica.
O proszę. Także czy to do tego zmierza, czy jednak to jest, to się jednak wydaje i to jest dysproporcja. Na przykład ostatnio słyszałem, że podobno Polska to ma chyba 20 razy, nie, czy kurczę, już nie pamiętam, ale kilkukrotnie większy eksport niż Arabia Saudyjska. A tak w głowie to się wydaje, że Arabia Saudyjska, szejki, bogactwo, złoto, a my tu Polacy klepiemy biedę i walczymy o podniesienie najniższej krajowej. Więc jest dużo też takich iluzji. Także pytanie, czy to, co ja tutaj wszystko teraz powiedziałem, to też nie jest iluzja. Może mi się wydaje, może to wcale nie jest tak, może fajnie, no są nowe chińskie auta i to fajnie, a Niemcy zamykają fabryki, ale może to wcale nie jest tak i może jednak ktoś inny tutaj może wyjść na prowadzenie przy tym wszystkim.
Znaczy krótkofalowo bez wątpienia tutaj projekt niemiecki będzie dominował, bo tutaj widać ten rozpęd i to się bardzo mocno rozpędza i przede wszystkim oni się do tego przygotowywali od wielu dekad i już tak by przejmują to wszystko, co sobie przygotowali i to już się dzieje. I dla naszej polskiej historii w tej chwili absolutnie kluczową kwestią będzie właśnie tutaj jakby wywalczenie sobie swojej własnej wolności na tym styku albo inaczej, w konflikcie właśnie z tym projektem niemieckim. I to jest teraz znowu ważne na poziomie no właśnie świadomości i mentalności. Bo albo Polska się skończy, w sensie, że po prostu zostaniemy wchłonieni przez ten konglomerat i tutaj nawet jak te Chiny dojdą, to tu będzie po prostu już coś innego, albo rzeczywiście wykorzystamy to dla rozwoju po prostu naszej świadomości. O co chodzi? Tutaj wrócę do tego, co mówiłam na początku, o tym elemencie, nazwijmy takim patriarchalnym. Niemcy to jest patriarchalizm w postaci czystej. To całe 1000 lat niemieckiej historii to jest po prostu myślenie hierarchiczne. To ja właśnie swojej pracy doktorskiej, mam nadzieję, że w tym roku się ukaże, pokazałam, że ich po prostu cały sposób myślenia jest hierarchiczny. Cała ta idea imperialna, którą oni od 1000 lat gdzieś tam realizują, to jest tak naprawdę idea uporządkowania hierarchicznego wszystkich narodów w Europie, bo oni tak myślą, to jest ich po prostu sposób myślenia. Oni nie potrafią inaczej. Jak nie mają wszystkiego uporządkowanego tak hierarchicznie, to oni się gubią, bo nie wiedzą, co jest co i jakie. Więc im, jakby w ich jakby sposobie myślenia, oczywiście oni mają być na czele tej hierarchii, bo oni wierzą, że to naprawdę będzie najlepsze dla Europy, bo świat musi tak wyglądać, że ktoś musi rządzić, bo jak nie ma hierarchii, to jest chaos. To jest albo-albo, albo chaos, albo hierarchia. Mhm. Nie mają w ogóle jakiejś takiej umiejętności działania w taki sposób, jaki na przykład my mamy, czyli pewnego takiego jakby spontanicznego, bo życie jest spontaniczne. W Niemcach nie ma życia, tam jest tylko organizacja, militaryzm. Oni tak funkcjonują jak taki po prostu jeden wielki obóz wojskowy, militarny, gdzie no właśnie musi być ta hierarchia, rozkazy, podporządkowanie i tam nie ma miejsca na jakiekolwiek życie. I teraz ten ich projekt to jest właśnie to jakby domykanie tego ich marzenia, żeby wreszcie stworzyć taką Europę, która będzie tak hierarchicznie poukładana. Każdy będzie miał swoje miejsce, będzie wiedział, co ma robić i oni będą tym wszystkim rządzić.
My niewątpliwie dosyć niskie miejsce.
Tak, dokładnie tak. Aczkolwiek też jakieś benefity z tego będziemy mieli, bo je mamy, prawda? Bo tutaj rzeczywiście trzeba na to, jakby na ten... jakby też benefity tutaj w tym wszystkim trzeba widzieć, bo też zobaczmy, niemiecka ludność też zawsze jakieś benefity miała, jakiś tam poziom życia utrzymywała, więc to jest takie coś za coś. Można powiedzieć pewne benefity za uległość i za posłuszeństwo. Podporządkujesz się, to masz tutaj, czerpiesz zyski i korzyści, tylko musisz się podporządkować. Więc to jest ten sposób myślenia i my jesteśmy w tej chwili bardzo mocno uwikłani właśnie w taką dosłownie psychologiczną, toksyczną relację no z jakimś takim psychopatą, który uporządkuje świat właśnie w ten sposób. My się natomiast nauczyliśmy funkcjonować w jakimś takim mechanizmie uległości, jakimś takim mechanizmie adaptacji, jakiegoś takiego dostosowywania się, co wynika po prostu z naszej trudnej historii, bo jak ktoś ciągle dostaje po głowie, ciągle musi walczyć, ciągle musi gdzieś tam, no po prostu przeciwstawiać się, w końcu gdzieś tej energii brakuje, w końcu gdzieś już tej siły nie ma. I myślę, że myśmy zostali wyczerpani, dosłownie zostaliśmy wyczerpani tym, przede wszystkim jeśli chodzi tutaj o II wojnę światową, zostaliśmy po prostu wyczerpani energetycznie i my już w pewnym momencie już chcieliśmy mieć tylko spokój. I my tak łatwo po tym 89 roku podporządkowaliśmy się Niemcom, bo my się podporządkowaliśmy, taka jest prawda, którą my wypieramy. My się podporządkowaliśmy, bo my już nie chcieliśmy walczyć, bo my już chcieliśmy mieć spokój, już my chcieliśmy, żeby oni nam dali spokój, żeby już nas po prostu nie niszczyli, żeby wreszcie mieć normalne życie i myśmy w ten układ weszli, takiej uległości i mamy z tego też profity, bo polska gospodarka jest całkowicie powiązana z niemiecką i ten eksport to jest bardzo często wewnętrzny tak naprawdę reimport niemiecki, gdzie tutaj Niemcy produkują i to jest do nich z powrotem potem albo na zewnątrz eksportowane, ale tak naprawdę to są niemieckie rzeczy i służące niemieckiej gospodarce, więc my te benefity dostaliśmy i te korzyści dostaliśmy w zamian za uległość, w zamian za wyzbycie się w ogóle swojej tożsamości, prawa do posiadania swojego interesu, w ogóle swojej własnej historii, bo przecież ta historia jest pisana na nowo, prawda? Gdzieś tam są już te podręczniki szkolne, gdzie już została napisana polsko-niemiecka historia, która jest no oczywiście historią sfałszowaną i gdzie zasadniczo jakby powstał taki projekt, że do czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej to był w ogóle ciemny okres wojny i tak dalej, szowinizm, a teraz już tutaj się kochamy, jesteśmy w jednej rodzinie. No to jest typowo taka psychopatyczna manipulacja ofiarą po to, żeby ta ofiara się podporządkowała i już nie chciała się w jakikolwiek sposób wyzwolić. I teraz to jest to pytanie, czy tu się jeszcze znajdzie w ogóle ta wola i chęć, żeby się od tego psychopaty wyzwolić, ale to zakłada najpierw zrozumienie status quo, czyli uznanie, że tak, w jakim sensie nas złamali, bo nas złamali. Ja uważam, że zostaliśmy złamani, mamy złamaną psychikę i z drugiej strony dość późno nas złamali. Jak się popatrzy na tą 1000 lat historii tego ciągłego łamania, to myślę, że dość długo wytrzymaliśmy i inni pewnie już dawno by się złamali. Ale rzeczywiście, że to jest ten moment, gdzie trzeba powiedzieć, że dopięli swego i w tej chwili ten projekt realizują, ale każda taka historia może być też źródłem siły, jeśli popatrzymy na to w ten sposób, że już wiemy, jak to wygląda, wiemy, do czego to prowadzi i że możemy znaleźć w tej chwili sojusznika właśnie chociażby w państwach BRICS do tego, żeby ten proces tej emancypacji podjąć. Ale to trzeba wiedzieć, jak to zrobić i I tutaj trzeba to zrobić w inny sposób, niż robiliśmy to do tej pory. Bo taka frontalna walka z psychopatą jest rzeczywiście walką trudną, bo psychopata ma po prostu bardzo silną energię, on jest zdeterminowany. I frontalna walka z psychopatą jest no czymś, to trzeba być po prostu, nie trzeba bardzo wielką siłę, żeby psychopatę pokonać i w dużej mierze to chyba trzeba samemu zostać jeszcze większym psychopatą, żeby pokonać innego psychopatę. I może to jest ten czas właśnie sięgnięcia po nasze inne zasoby i zrobienia tego w inny sposób. I może właśnie tutaj możemy się czegoś nauczyć od Chin. Dlatego, że Chiny pokonały Zachód, idąc swoją własną drogą, nie wchodząc właśnie w bezpośrednią konfrontację z tą całą taką psychopatią zachodnią. To jest klucz. Oni stwierdzili, że mogą wykorzystać swoje atuty do tego, żeby to rozegrać zupełnie inaczej. A psychopata ma swoją wielką słabość. Tak samo jak narcyz. Patrzy wąsko i widzi tylko to, co chce widzieć i zastrasza innych i jakby zmusza do tego, żeby inni funkcjonowali tylko i wyłącznie pod jego dyktando. Natomiast to, co zrobili Chińczycy, to jest w ogóle ta cała cywilizacja, prawda? Ona patrzy szeroko, bo oni są tego uczeni, przez sam język są uczeni tego, żeby patrzeć szeroko na wszystkie strony. Całe w ogóle sztuki walki chińskie, gdzieś tam ta gimnastyka, ona tego właśnie uczy, takiej uważności, przytomności, bycia w ciele, jakby widzenia dookoła, prawda? Jakby też widzenia trochę bez wzroku, z której strony gdzieś ten atak przychodzi. To jest takie szerokie patrzenie, więc może tu jest właśnie ten moment dla nas takiej głębokiej przemiany psychologicznej, świadomościowej, żeby wyjść z tego schematu takiego boksowania się frontalnego, na zasadzie, nie wiem, jakieś nowe powstanie będziemy robić czy coś, to jest w ogóle nierealne, ale zrozumienia, że psychopatę można pokonać w inny sposób, co wymaga takiego głębokiego osadzenia się w sobie i no właśnie tej takiej pracy organicznej, ale takiej zdecentralizowanej, żeby wciągnąć go w pułapkę i po prostu pokonać go najzwyczajniej w świecie. Tutaj nawet na tym gruncie można to zrobić jak najbardziej, prawda? Jak sobie pobudują te wszystkie fabryki i tak dalej, może przyjść taki moment, że można ich od tego wszystkiego odciąć po prostu na zasadzie dywersji, na zasadzie biernego oporu. Są różne metody, żeby coś takiego zrobić, więc to nie jest tak, że to jest koniec, już się nie da. Tylko może to jest taki moment, że trzeba zmienić metody. A tu wracamy właśnie do tego punktu wyjścia i tej głębszej zmiany, tego odchodzenia od tego myślenia hierarchicznego, czego moim zdaniem Niemcy są jakimś takim w ogóle apogeum i u nich ten program tej hierarchiczności to jest w jakiejś formie skrajnej po prostu funkcjonuje. I teraz no właśnie to jest to przechodzenie na ten sposób funkcjonowania równorzędny, ale żeby na tą równorzędność wejść, to ją też trzeba sobie wywalczyć, bo my czekamy na to, aż ten psychopata nas uzna, aż on nam powie, że wy jesteście równi mi, że wy jesteście tutaj i my tak czekamy na to uznanie, czekamy na to docenienie. Chińczycy nie czekali, oni sobie to wzięli po prostu sami, więc to jest też ten element, że tą równorzędność trzeba sobie w jakiś sposób wywalczyć poprzez posiadanie też własnej siły, bo tutaj ten element siły, on nie znika, tylko on jest w nowym kontekście, prawda? Ten element siły już nie jest jakby tym głównym narzędziem tej walki, w sensie budowania tej hierarchii poprzez jakieś takie ograniczanie potencjału tych innych, żeby byli niżej, żeby się podporządkowali, bo to w takim kontekście ta siła funkcjonowała, tylko w tej chwili ta siła jakby jest w innym kontekście. Ta siła jest potrzebna do tego, żeby móc tą równorzędność rzeczywiście sobie w jakiś sposób zabezpieczyć i pokazać, że no jeśli nie będziesz rzeczywiście mnie respektować, to ja wtedy tej siły użyję, prawda? Bo ja ją mam. Ja jej nie używam jako swojej głównej broni, ale ona sobie tam jest. Jak przekroczysz granicę, to dostajesz po łapach po prostu, a dopóki nie przekraczasz, to możemy z sobą jak najbardziej współpracować, więc tutaj jest wielka praca do wykonania, taka mentalna, psychiczna, związana z tym najpierw uznaniem, że daliśmy się złamać, że jesteśmy w hierarchii, że to wypieramy i tworzymy sobie przenajróżniejsze jakieś tam iluzje w głowie, żeby żyło się lepiej, bo to boli i ciężko się z tym żyje, z taką świadomością. No i żeby teraz właśnie patrząc na to, na ten rozwój państw BRICS, pokazać, zobaczyć, że to nowe idzie. że to nowe idzie, ono się dzieje. I to już tak jakby ten nowy prąd gdzieś na tym świecie już w jakiś sposób się przebija, przy czym trzeba mieć świadomość, że to jest dopiero początek i no tak jak ten kolonializm 500 lat temu, no tak jak nastąpiło odkrycie Ameryki, no to w świecie nic się nie zmieniło, nikt nie wiedział, jakie to będzie miało konsekwencje, prawda, co z tego gdzieś tam wyrośnie za 100, 200, 300 czy 500 lat. I teraz też to się będzie powoli zmieniać, powoli gdzieś tam będzie tak kiełkować i ten świat na pewno za 500 lat już będzie kompletnie inny, ale w tym momencie my jesteśmy tymi, którzy podejmują decyzję, czy zostajemy w starym, czy zostajemy w tym układzie podporządkowania się w tych hierarchicznych strukturach i czerpiemy dalej korzyści z tego układu, ale za cenę pewnej zdrady siebie, czy jednak zaczynamy się rozglądać i patrzeć, jakie mamy możliwości, żeby z tego układu wyjść. Przy czym od razu mówię, to chodzi jakby o to, żeby robić to z głową, bo absolutnie nie jestem przeciwnikiem wszelkich jakichś, nie wiem, powstań narodowych, jakichś ruchów antysystemowych, jakiejś rozwałki, bo to do niczego nie prowadzi, bo tą pozycję, tą tej równorzędności trzeba sobie wywalczyć i wypracować. I to się zaczyna w tym miejscu, w którym się jest. Jestem na dole hierarchii, uznaję to, jestem na dole hierarchii, ale nie czekam, aż mnie ta góra wyciągnie i góra tutaj poda mi rękę i powie, o, teraz będziemy cię szanować. Tylko chodzi o to, żeby zmienić swój sposób myślenia i zobaczyć, w jaki sposób ja swoim sposobem myślenia utrzymuję się w tym układzie, bo na przykład tak się boję utraty tych korzyści, że w ogóle nie rozważam innych opcji, nie widzę innych opcji, bo się boję, bo chcę to utrzymać, co mam, a zmiana się zaczyna już od tego momentu, jak zaczynam dostrzegać, okej, za korzyści tkwię w takim układzie, jakie są inne możliwości, to mogą być malusieńkie kroczki, że tu mogę coś, tam mogę coś i już ten układ się zaczyna rozszczelniać i z każdym takim rozszczelnieniem człowiek się wewnętrznie zmienia, bo zaczyna widzieć, że ma wpływ, że może coś zmienić, ta świadomość się zmienia i takimi małymi sprzężeniami zwrotnymi, mówiąc językiem cybernetycznym, każda taka malusieńka zmiana w swoim własnym zachowaniu jakby sprawia, że to sprzężenie zwrotne z otoczeniem się zmienia w jakimś małym stopniu i my zaczynamy odczuwać to, że mamy na coś wpływ, nawet jak to są drobne rzeczy i się uczymy wtedy innego sposobu funkcjonowania i zaczynamy patrzeć, co możemy zmienić i gdzie jednak te sposoby tutaj mamy. I ostatnie zdanie, właśnie to, co tutaj padło, że my się sami autocenzurujemy i auto tutaj właśnie kontrolujemy. Od tego się zaczyna, że to jest właśnie ten nasz wybór i jak sobie to uświadomimy, że to my sami siebie utrzymujemy w tym systemie, my sami siebie utrzymujemy w tej uległości, my sami utrzymujemy się w określonych konstelacjach, bo sami zachowujemy się w określony sposób, bo sami się czegoś boimy. Jak sobie to uświadomimy, czego się boję, czego się obawiam, czego się tak trzymam, jakby gdzie sobie stawiam te granice, jak sobie to uświadomimy, że my sobie sami stawiamy te granice, to wtedy rzeczywiście zaczyna się wszystko zmieniać, ale to już naprawdę chcę tak ostatnie zdanie powiedzieć, ale trzeba to robić z głową, bo jakby chaos to jest coś, co zaczyna wszystko niszczyć, a tu chodzi o to, żeby wyczuć to, na co ma się realnie wpływ, co mogę realnie zmienić. Zmiana najmniejszego przekonania powoduje zmianę otoczenia, powoduje coś, że coś się zmienia, ale to się zmienia z głową, to się zmienia w pewien uporządkowany sposób.
Czyli ja już tak zmierzając do końca bym zapytał, jak jest sobie nasz widz i on, dajmy na to podobnie jak ja, nie wierzy, że ta zmiana przyjdzie poprzez politykę, no bo z tych trzech sił, jak tak patrzymy, no to naszego prezydenta jedni kochają, inni nienawidzą, nieważne, ważne to, że faktem jest, że poparł ten atak na Iran w pierwszych już dniach, bardzo szybko, jako jeden z najszybszych krajów byliśmy do tego popierania, więc tu widać, że z tych trzech naszych graczy na ringu prezydent w jaki sposób zareprezentował ten jeden. Nasz rząd aktualny raczej słynie z tego, że trzyma z tą ekipą niemiecko-gnostyczną, czyli ten drugi, więc nie widzę tu zawodników ekipy trzeciej i tym samym stamtąd raczej zmiany nie widzę tego paradygmatu, więc wychodzi na to, że jeżeli chcemy pójść w model równorzędny, współpracy i tak dalej, no to musimy zrobić go sami, bez polityków, co no już brzmi bardzo, bardzo trudno. Więc nasz widz Roman i Kasia siedzą, oglądają i oni by tak chcieli, tak? Żyć w świecie, w którym jest współpraca, w którym ludzie się szanują i niekoniecznie chcą na siłę tworzyć jakieś ideologie, potem fizycznie eliminując ludzi, którym to nie pasuje i tak dalej, więc no, fajnie to brzmi, nasi politycy w to nie pójdą, my byśmy chcieli, no ale co?
To jest jakby podstawą tej całej zmiany, jest w ogóle zmiana całkowita swojego sposobu myślenia, z takiego naszego polskiego myślenia, które jest bardzo statyczne, na sposób myślenia dynamiczny i taki procesowy. Czyli musimy zrozumieć, że jesteśmy częścią pewnego procesu i my nigdy nie będziemy żyć w takim świecie, w którym byśmy chcieli żyć, jakby przeciętny Polak chciałby żyć, czyli świecie całkowicie ustabilizowanym. Mhm. To jest to, o czym Roman Dmowski często pisał, że właśnie Polak to by najchętniej siedział pod tą swoją, nie wiem, tam lipą i tak delektował się taką bezczynnością, prawda? My mamy bardzo dużo w sobie takiej reaktywności, takiego przekonania, że sobie zbudujemy ten swój mały światek i będzie stabilny. Stabilny i on taki już będzie. I my tak bardzo ciągle chcemy, żeby on ten taki światek powstał, on nie powstaje, jesteśmy sfrustrowani. To jest pierwsza iluzja, którą musimy odrzucić. I musimy się nauczyć żyć w sposób właśnie taki dynamiczny, gdzie chodzi o to, żeby zrozumieć, że sama, mówiąc trochę po chińsku, gdzieś tam sama droga jest celem, czyli samo to takie nauczenie się aktywnego wpływania na rzeczywistość w gruncie rzeczy jest celem. I to jest ta zmiana podstawowa, której potrzebujemy. Przestać szukać tego właśnie tworzenia sobie takich ciepłych gniazdek, tylko zrozumieć, że generalnie w życiu o to chodzi, żebyśmy my się nauczyli świadomie i aktywnie wpływać na rzeczywistość. I nauczyć się funkcjonować właśnie w takich dynamicznym otoczeniu. To jest w tej chwili esencja tej zmiany. I moim zdaniem przyszłość mają ci ludzie, którzy nauczą się funkcjonowania właśnie takiej dynamiczności, jakby tworzenia stabilnego wnętrza, nie zewnętrza, tylko tworzenia stabilnego wnętrza, które będzie jakby wchodziło w interakcję w takim zmieniającym się zewnętrzem i które będzie potrafiło tworzyć takie pewne jakąś taką właśnie taką poczucie, takie poczucie sprawczości tego dynamicznego świata, ale poprzez zakorzenienie w takim bardzo stabilnym wnętrzu. Ja wiem, że to jest bardzo abstrakcyjne to, co mówię, ale my po prostu jesteśmy w procesie jakiejś takiej zmiany, głębokiej zmiany sposobu myślenia i to są jakby takie, już zaczynamy to rozumieć i gdzieś krok po kroku będziemy jeszcze pewnie przez wiele dekad, to będzie do nas docierało tak naprawdę, o co chodzi. Więc po pierwsze, pożegnać się z tą iluzją, że możemy sobie budować takie ciepłe, stabilne gniazdka, bo świat tak nie działa, już tak absolutnie działać nie będzie. Skupić się na tym, że tym źródłem stabilności ma nie być zewnętrzna władza, jakiekolwiek zewnętrzne instytucje, ale to zakorzenienie w sobie, czyli zwrot ku sobie, zastanowienia się do tego tak naprawdę, kim jestem, no właśnie, w co jestem uwikłany, jakie wartości, jakie korzyści, co zdradzam, co tak naprawdę chcę. Tu jest olbrzymia praca. Wiele osób już na tej drodze jest, bo wiele osób na tej drodze jest. I chodzi o to, żeby nauczyć się myśleć wielopoziomowo, że ten plan, jak to się mówi, fizycznym, czyli właśnie ci politycy, ci wszyscy ludzie, że oni się zmieniają najwolniej. Jakby to coś, co jest materialne, zmienia się najwolniej, prawda? Najpierw następują procesy gdzieś na tym poziomie duchowym, tam się najszybciej zmiany dokonują, ale potrzeba czasu, aż one jakby przejdą te wszystkie poziomy rzeczywistości, one się zamanifestują na poziomie materialnym w ten sposób, że kiedyś pojawią się zupełnie inni ludzie, którzy będą tutaj, nie wiem, no tymi politykami, oni jakby zostaną już wygenerowani przez ludzi, którzy będą już mieli zupełnie inną świadomość. Od tej strony należy robić zmianę. Po pierwsze, nie jesteśmy w stanie w tej chwili zmienić niczego w tym świecie zewnętrznym, bo on jest tak opanowany przez te struktury władzy, że on po prostu nie zostanie puszczony, więc wszelkie boksowanie się z tym światem zewnętrznym to jest strata czasu i energii. Jesteśmy celowo w to wpuszczani po prostu, żeby śledzić tutaj, jak na Twitterze politycy się nawalają. To jest takie marnotrawienie energii i czasu, które ma odwrócić uwagę ludzi od tego, co jest ważne, żeby się nie zajęli sobą, tylko śledzili ten spektakl. Poza tym też idą po prostu przepływy energii, pieniądze i tak dalej. I to jest blokowanie rozwoju. Więc jakby to trzeba tolerować. W sensie jakby zaakceptować, że to jest. To się będzie toczyć. To się tak będzie toczyć swoim własnym życiem i tutaj wiele się nie zmieni. Więc na tym poziomie materialnym chodzi o to, żeby w jakiś sposób znaleźć jakąś niszę i sposób funkcjonowania w tym świecie, który jest, jaki jest i on się szybko nie zmieni, ale żeby już wejść w ten proces rozumienia własnych mechanizmów, tego, w jaki sposób za pomocą naszych przekonań, naszej psychiki wikłamy się w określone układy, konstelacje, co tak naprawdę wybieramy, jaką wersję rzeczywistości wybieramy, jaki świat, co my podtrzymujemy naszymi wyborami, naszymi przekonaniami. Więc to jest taka praca wielopoziomowa i w tym świecie materialnym chodzi o to, żeby zadbać o siebie, bo to jest absolutnie podstawa i to trzeba tutaj dbać, idąc na jakieś tam kompromisy z tym, co jest i tam, gdzie się jest, bez marzenia jakiejś wielkiej rewolucji, ale żeby w ramach tego, co już jest, zacząć eksperymentować z takimi zmianami wewnętrznymi, przyjrzeć się sobie, co ja tak naprawdę myślę, co ja śledzę, komu poświęcam swoją uwagę, bo energia idzie za uwagą, czyli jakby komu przekazuję tą całą swoją energię, czyją wizję zasilam. O tym jest chociażby całe NLP, neurolingwistyczne programowanie, o tym właśnie, że całe korporacje tworzą pewne wizje rzeczywistości, które potem inni ludzie zasilają i one się materializują, prawda? Więc co ja zasilam, co ja materializuję, czy ja mam własny pomysł, który chcę zmaterializować, swoją własną wizję, którą chcę zmaterializować, czuję w środku siebie coś takiego, co jest dla mnie ważne i ja temu dam uwagę, temu się przyjrzę, na tym się skoncentruję, bo chcę, żeby to w świecie zaistniało, a nie pomysł czyjejś korporacji, która używa mnie tylko jako zasobu. Więc to są bardzo głębokie rzeczy. Ja wiem, że dla wielu osób to może być bardzo nowe i zupełnie nie, jakby nie do przyjęcia w tej chwili i nie do, jakby do przetrawienia. Są osoby, które są już bardzo głęboko w takich procesach i mogą się podzielić swoim doświadczeniem, więc jesteśmy na różnych etapach po prostu, na różnych etapach. Ja tutaj zachęcam do tego, żeby zrozumieć ten odwrotny sposób myślenia, że wszystko, co się dzieje w świecie materialnym, jest pochodną tego, co się dzieje w tym świecie duchowym, psychicznym, mentalnym, że taka jest kolej rzeczy i że zmiany materialne, takie trwałe, takie prawdziwe zmiany są po prostu jakby skutkiem zmiany tego, co wewnętrzne i tam się zaczyna każda taka poważna zmiana, tylko że ta zmiana na tym głębszym poziomie potem trwa, żeby się rzeczywiście już tak zmaterializowała całkowicie, więc też chodzi o to, żeby nie uciec w jakieś utopijne myślenie, że teraz będziemy, nie wiem, medytować, prawda, uczestniczyć w jakichś tam różnych takich dziwnych jakichś tam rzeczach, yoga i tak dalej, i się oderwiemy od rzeczywistości, bo my się tutaj zajmiemy duchem. Nie. To jest ta esencja obecnej zmiany. Musimy być nogami osadzeni w tym, co jest, dbać o tą rzeczywistość materialną i szukać tych możliwości, które są w tym, gdzie jesteśmy i co możemy, co realnie i nie frustrować się z tego powodu. Po prostu taka jest sytuacja. A jednocześnie równolegle eksplorować te rejony psychiczne, duchowe, ale uziemiając się, zachowując kontakt z realną rzeczywistością, żeby nie odlecieć w jakieś tam dziwne klimaty, które do niczego dobrego nie służą. Więc i uziemienie, jak właśnie w tej filozofii chińskiej, i to powiązanie z niebem, i to postrzeganie siebie jako tego środka. Właśnie, skąd się bierze idea państwa środka? To jest właśnie ten środek między niebem a ziemią, między różnymi biegunami i skrajnościami. Coś, co stabilizuje, coś, co łączy, coś, co pośredniczy. No ja wielokrotnie mówię o tym, że życzyłabym sobie, żeby Polska stała się takim środkiem. Też tutaj właśnie, żebyśmy zakończyli tą polaryzację wschodu i zachodu i my w tej strefie zgniotu między właśnie tymi spolaryzowanymi biegunami wschodu i zachodu, męskości, żeńskości, bo cały zachód tak naprawdę opiera się na jakiejś takiej polaryzacji, żeby zacząć być tym pośrednikiem w tych biegunach i łączyć te przeciwstawne bieguny i łączyć to, co wschodnie, zachodnie, męskie, żeńskie, to co duchowe i to co materialne. I ja uważam, że skoro w naszej przestrzeni polskiej takie myśli są, a jest wiele osób, które o tym mówią, to znaczy, że my jesteśmy w stanie to zrobić i mamy do tego potencjał.
I myślę, że takim akcentem miło będzie dzisiaj kończyć nasze przemyślenia. bo jest to coś pozytywnego, a teraz myślę, że tym bardziej potrzebujemy skupić się na takich rzeczach, na rozwiązaniach, a nie na problemach, no bo oczywiście wiadomo, że życie nam zapewni nieskończoną ilość problemów, no ale my możemy życiu z kolei zapewnić nieskończoną ilość rozwiązań. Więc tylko ostatnie charakterystyczne dla tego programu pytanie, które już tutaj padło też w zeszłym roku, jak się spotkaliśmy, ale może odpowiedź teraz będzie inna. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość w pani życie?
Ostatnio to są różnej maści czekoladki, kawa.
No,
a muszę się nawet pochwalić, bo ostatnio zamówiłam w jednej takiej małej palarni kawę i dostałam kawę dodatkową. Mi się okazało, że to od naszych słuchaczy, którzy w ten sposób okazali jakąś tam swoją wdzięczność za nasze nagrania i powiedzieli, że to jest też ich, że mają nadzieję, że tą kawą przyczyniają się też do naszego rozwoju, stawiając nas na nogi. Bardzo sympatyczne i takie, aż właśnie chcę się tym podzielić.
Ale super, bo to się zadziwiająco pokrywa z moimi przemyśleniami dosłownie z ostatnich dni, bo chyba przedwczoraj miałem taki spacer na stację benzynową po kawę. Mega trywialny początek dnia i taka wdzięczność mnie wtedy właśnie naszła, że tak sobie mogę iść, jeszcze na końcu będzie kawa czekała, potem sobie ją wypiję, potem sobie wrócę. I czegoż w ogóle chcieć więcej?
To jest
ciekawe. Fajnie by było mieć oczywiście ten poziom świadomości cały czas, a nie tylko momentami, no ale od tego tutaj przecież jesteśmy, żeby nad sobą też pracować. Ja w podzięce za przyjęcie zaproszenia do naszego programu. Tym razem nie mam książki, kawy też nie mam, niestety.
tylko
z naszej firmy Expertia Naturals mamy suplementy diety. Ciężkich chorób nie leczą, no ale pomagają zachować poziomy witamin właściwe. Także przekazuję.
W trosce o harmonię i równowagę.
Dokładnie. Trochę przyziemności.
Uziemienia ważnego.
Dokładnie. Także dziękuję bardzo. Trzymam kciuki i za dalszą działalność, ale też za nas wszystkich. Za to, żeby ten najbliższy czas dla Polski był dobry, choć na pewno nie jest łatwy. No ale jednak tam, gdzie problemy, czają się też rozwiązania, więc miejmy nadzieję, że dla nas Polaków te rozwiązania będą jak najlepsze. Dziękuję bardzo.
Ja również.
I wszystkiego dobrego. Cześć.